Dzień dobry, dzień dobry. Może być dzisiaj troszeczkę inna jakość dźwięku, bo nagrywam bez mikrofonu. Nie wzięłam go ze sobą, a jestem na pięknej Fuerteventurze już od miesiąca. I jak może kojarzycie z poprzednich lat, spędzam tutaj zwykle kilka tygodni zimą. I już mówiłam w zeszłym roku, że coś niezwykłego ma w sobie ta wyspa. Mimo że, a może właśnie dlatego, że składa się głównie z piasku, wody, skał i wygasłej lawy, i że jest coś tutaj takiego niesamowitego, mistycznego, takiego bardzo energetycznie spójnego. I tym razem znalazłam na to nazwę nawet i nazywam to na własny użytek starą energią. Ponieważ wyspa jest geologicznie najstarsza z całego archipelagu kanaryjskiego, to można tę energię poczuć, taką właśnie pierwotność, taką, że zostało to gdzieś tutaj przechowane w tym wulkanicznym krajobrazie. No i też ta pustka i surowość krajobrazu i to, że wyspą władają tak naprawdę żywioły wody, ognia, wiatru, no sprawia, że jest tutaj magicznie. Więc cieszę się tą fuertą od miesiąca. Pływam w oceanie, który mnie wyjątkowo ciepło przyjmuje w tym roku. Nie mam problemu z wchodzeniem do wody i bardzo dużo się kąpię. Spałam też jedną noc na wydmach pod gwiazdami, w takim gnieździe. I było to wspaniałe doświadczenie. Ale dzisiaj chciałam opowiedzieć o tym, że nawet takie wspaniałe doświadczenia często mają po drodze moment kryzysu. I ja tutaj też już miałam kilka takich małych kryzysików, takich dołeczków, i chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o tym, jak zaczęłam na to patrzeć. I pierwszy właściwie kryzys, który miałam, był po drodze, bo w tym roku przyjechaliśmy na Fuerte samochodem. Chcieliśmy wziąć ze sobą psa, więc jechaliśmy najpierw 4 dni przez Europę samochodem. 3,5 tysiąca kilometrów prawie, a potem 35 godzin na promie. I generalnie przed podróżą to bałam się raczej tej jazdy samochodem, która koniec końców okazała się mało bolesna i w ogóle jakoś tak do zrobienia. Myślałam, że byle dojechać do tego promu, a na promie to już będzie spoko. No ale okazało się, że było odwrotnie, bo po raz kolejny w życiu zapomniałam, że mam chorobę morską i ogólnie niezbyt lubię wodny transport. I ostatnio opłynęłam promem niedawno, w sierpniu, ale wtedy w ogóle nie bujało i w ogóle było jakoś tak bezboleśnie, więc zdążyłam zapomnieć. Więc przez te 35 godzin, no niestety głównie byłam w stanie leżeć, bo tak to mnie mdliło. No i mieliśmy, wiecie, taką po prostu psią kabinę bez okna i w takiej puszce spędziłam większość tego czasu. I drugiej nocy w ogóle nie mogłam spać, więc jak może część z Was wie, taka typowa pora między drugą a trzecią w nocy, wtedy kiedy granica między światami staje się bardzo cienka i jak już się człowiek obudzi, to trudno zasnąć. Więc tak leżałam, leżałam, tylko się przewracałam z boku na bok. Trochę było mi niedobrze, trochę byłam głodna. No i tak myślałam, co ja najlepszego wymyśliłam, żeby w ogóle na te Kanary samochodem. Jeszcze psa wlec ze sobą, który no, też był dosyć biedny w tej podróży promowej, bo albo mógł też tylko leżeć, albo wychodził tylko na taki mały spacerniak na siku. I że trzeba było lecieć samolotem, że w ogóle na krócej, że w ogóle bez sensu, że to jeszcze tyle kasy na to poszło, bo te promy są znacznie droższe niż samoloty. Być może znacie takie noce i być może znacie takie myśli, no ale jakby nie miałam wyjścia, no nie dało się wysiąść, nie dało się zawrócić, nie dało się właściwie nic zrobić, można było tylko w tym trwać i po prostu dopłynąć. No a jak dopłynęliśmy, wyszliśmy na słoneczko, gdzie się okazało, że są 22 stopnie, wiem jak to brzmi dla tych, którzy są w Polsce, no to nastrój się zmienił. I też nie ukrywam, że zima dla mnie jest trudna i styczeń zawsze był taki najtrudniejszy. Ale jednak tutaj to codzienne słońce zmienia no, wszystko. Więc już wtedy w tym momencie poczułam, że tak, że ten kryzys był potrzebny, być może właśnie po to, by docenić to, co przede mną. I że też mnie czegoś nauczył i coś mi pokazał. I to jest w ogóle sposób, w jaki zaczęłam patrzeć na kryzysy jakiś czas temu, że one są po to, żeby czegoś nauczyć i że czasami musi być trochę trudno, żeby potem było lekko. I może nawet kryzys to nie jest to słowo, no kwestia skali, ale tak samo jak spałam na plaży tutaj na Fuercie, też miałam taki moment, że zaczęło bardzo wiać, zrobiło się bardzo wilgotno. No i tak sobie pomyślałam, że no nie wysiedzę tutaj, że nie zasnę przede wszystkim, bo po prostu się nie da spać. Ale taki mały głosik gdzieś tutaj mi szeptał, że czasami odrobinę trzeba pocierpieć, zwłaszcza w takich rytuałach przejścia albo takich gdzieś momentach ważnych dla nas w życiu. Zwykle była taka część, która się wiązała z niewygodą, bólem, czasami cierpieniem, chłodem, głodem albo samotnością, i że ta część jest konieczna, żeby mogło nastąpić pewnego rodzaju odrodzenie. I zobaczcie, na przykład w naszej kulturze udało się tak trochę wyśmiewać tak zwany kryzys wieku średniego, że wiecie, że on się tak kojarzy, aha, no to facet wymienia żonę na młodszą i kupuje sportowe auto, a kobieta, nie wiem, robi sobie operację plastyczną. I w ogóle uważam, że wyśmiewanie tego kryzysu i trywializowanie go jest totalnie nie okej, dlatego że no on faktycznie jest. I chyba powtarzam to, jak mi się wydaje, za Martą Niedźwiecką, że właśnie w połowie życia przechodzimy taki kryzys. I on może wypadać różnie w wieku 35, 38, 40, 45, 50 lat, i że jest to taki moment, gdzie jesteśmy w połowie życia i wiele rzeczy się po prostu dla nas zmienia. Zaczynamy sobie zadawać być może zupełnie nowe pytania, być może podważamy to, kim byliśmy do tej pory. Być może potrzebujemy wtedy czegoś nowego, czegoś większego, jakiegoś większego sensu w naszym życiu. Nie tylko jakby tak zwanej dobrej pracy i udanej rodziny, tylko czegoś jeszcze. Bo często jest tak, że kiedy mamy lat 20 kilka, 30 kilka, to realizujemy tak naprawdę nie własne cele i marzenia, tylko czyjeś oczekiwania rodziców, społeczeństwa. O tym, co to znaczy tak zwany jakiś, nie wiem, sukces w życiu czy udane życie, tak? Czyli że trzeba skończyć studia, mieć pracę, założyć rodzinę, wybudować dom. Oczywiście mówię stereotypowo, ale we mnie gdzieś tam te przekonania też długo tkwiły. A potem zaczynamy poszukiwać czegoś innego, bo jakby to już mamy zrealizowane i możemy realizować też siebie, więc szukamy jakiejś misji w życiu. I taki kryzys, takie przewartościowanie swojego życia i taka zmiana. Wydaje mi się, że jest też potrzebna i naturalna, i że nie ma co tego gdzieś tam spychać do podświadomości, a już w ogóle nie ma co tego wyśmiewać, tylko po prostu warto to przeżyć i wziąć z tego dla siebie to, co możemy wziąć. Tak samo jak możemy wziąć coś dla siebie z trudnego momentu podczas rejsu, czy z trudnego momentu podczas nocy pod gołym niebem, albo wędrówki górskiej, no czegokolwiek. I tak a propos, ci, którzy śledzili moje górskie opowieści kilka lat temu, to wiedzą, że na górskich wyprawach prawie zawsze miałam kryzys i właściwie wypadał on zawsze w połowie wyprawy, niezależnie od tego, czy trwała jeden dzień czy tydzień. W połowie był po prostu kryzys, czy gdzieś tak w 2/3. I prawda jest taka, że gdyby nie te kryzysy, to nie byłoby tych opowieści, bo o czym tu opowiadać, jakby na czym tu budować? Wiele razy to było po prostu zmęczenie, osłabienie, jakiś strach, jakieś nieprzewidziane okoliczności, jak na przykład wtedy, kiedy zgubiłam telefon. I jakby nie ma co udawać, że nic się nie dzieje, trzeba po prostu tym zarządzić i przyznać, że w ogóle jest się w takim kryzysie. I to jest w ogóle dla mnie punkt startowy do bardzo wielu rzeczy. Przyznać, że po prostu jest się w kryzysie, nie udawać, że wszystko jest super. Bo nagle jesteśmy po prostu na tym gdzieś, nie, w tym dołku, w tym zagłębieniu przed Babią Górą i teraz jakby co z tym zrobić? No, można zawrócić, można po prostu się zatrzymać, pomyśleć co dalej, zanim się w ogóle ruszy. Kończy się różnie. Nie zawsze po tym dołku jest od razu górka, bo ja przypominam, że spod Babiej Góry zawróciłam raz tuż pod Wierzchołkiem, bo tak wiało, że myślałam, że zaraz odleci mi z pleców plecak, a ja zaraz po nim. I dopiero rok później mi się udało wejść przy mniejszym wietrze, więc no bywa różnie. I czasami w takim kryzysie też różnych rzeczy potrzebujemy. Czasem jest to, żeby ktoś nam dał batonik proteinowy i powiedział zjedz. Czasami, żeby ktoś z nami po prostu chwilę posiedział. Ale bywa, że nie mamy nikogo obok siebie. i wtedy możemy liczyć na swoją intuicję, swoją mądrość. Ona też z nami posiedzie jak trzeba. I że kryzys to jest często początek po prostu zmian, takich prawdziwych zmian przez duże Z, że naprawdę dopiero to jest ten moment, od którego zaczynamy stawać się lepsi, bardziej świadomi, bo nie da się być nieustannie na górce. I że właśnie do tych dużych zmian w życiu prowadzą nas momenty, kiedy jesteśmy w dupie i kiedy w ogóle jest źle. I że my naprawdę, naprawdę, naprawdę coś się w nas zmieniło, to musi się w pewnym momencie zrobić ciężko. No, nie ma chyba innej drogi. Jak już po prostu wydaje się, że nie ma tego wyjścia z sytuacji, jak coś po prostu się przelewa, coś pęka, coś się po prostu rozpierdala, to jest to początek nowego. I wydaje mi się, że obserwuję taki pattern u wielu osób, które ostatnio poznałam, że zmiany zaczynają zadziewać się w tym takim najniższym punkcie i że to jest właśnie taki impuls. I mam świadomość, że kryzysy będą i w pracy, i w relacjach, i w związkach, i że jesteśmy w cyklu, idziemy po kolei, że mamy tę zmienność pół roku i mamy też swoje wewnętrzne zimy, kiedy po prostu jest gorzej, kiedy się chowamy. Ale też przypominam, że jeżeli czujecie, że taki kryzys, taka zima trwają za długo, jest Wam bardzo ciężko i nie radzicie sobie, to szukamy pomocy u specjalisty. Ale tutaj chciałam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, z którą wiążą się dla mnie kryzysy, i to jest tak zwane trust the process, ufanie procesowi. I wielokrotnie miałam w życiu tak, i mówiłam już o tym w podcaście, że jak się robiło trudno, to ja po prostu odwrót i nara, uciekam. I nie chodzi o to, że nie wierzę w robienie rzeczy z lekkością i w lekkości, bo wierzę, że to, co przychodzi nam lekko, to jest to, co powinniśmy robić. Ale czasami jest tak, że w trakcie tego, co chcemy robić, pojawia się trudny moment. Często jest tak na warsztacie albo na jakichś zajęciach. I ja też czasami, zamiast przejść ten moment, to chciałam po prostu uciekać, po prostu wyjść do łazienki po angielsku i już nie wrócić. I zgadzam się, że czasami po prostu czujemy, że coś jest nie tak, że to jest nie ten dzień, że coś jest nie tak z tą przestrzenią, że coś jest nie tak z tymi ludźmi. No po prostu się nie możemy od tego odkleić. Albo nie możemy się odkleić o myśleniu o czymś, co zostało w domu, o kłótni z partnerem czy partnerką. I że po prostu nie jesteśmy w stanie wejść w jakiś wartościowy proces. I czasami bywa, że nie ma co walczyć. Ale zdarza się, że po prostu pojawia się opór, nie chcemy czegoś zrobić, albo się robi na przykład nudno, albo się robi trudno, albo coś za długo trwa, a my już byśmy chcieli, żeby się skończyło, już jechać Uberem do domu i obejrzeć Netflixa. I mi też się zdarzyło wyjść kiedyś w połowie, czy tam wcześniej z warsztatu. Albo naprawdę bardzo walczyłam, żeby zostać do końca. Ale jakoś tak zrozumiałam jakiś czas temu, że to jest ważne, żeby kończyć. I że to nie jest tylko dla nas, ale też dla całej grupy, jeśli pracujemy w grupie. I że to jest tak, że taka ceremonia, taki warsztat ma swój początek, środek i koniec. I że raczej się skłaniam ku temu, że z szacunku do procesu nie wychodzić wcześniej. I zrozumiałam, że też każda ceremonia ma swój początek, środek i koniec, i że z szacunku dla procesu po prostu lepiej nie wychodzić wcześniej. I oczywiście wiem, że są wyjątki, ale tak ogólnie mówię o tym, że mamy czasami taki odruch flight, żeby po prostu uciekać, kiedy tylko coś się dzieje źle, kiedy pojawia się jakiś trigger albo jakaś trudność, a tymczasem warto zaufać procesowi, bo po coś tu jesteś i gdzieś cię to doprowadzi. I u mnie wielokrotnie okazywało się, że ten taki moment aha, o co tu naprawdę chodzi, przychodził na sam koniec warsztatu, albo w ogóle nie przychodził na warsztacie, tylko wiele tygodni później, że dopiero 2-3 miesiące po warsztacie zaczynałam rozumieć, po co tak naprawdę mi to było. I dzisiaj jestem bardziej zdania, że czasami po prostu warto się trochę pomęczyć, a nie rezygnować od razu. Że wszystko ma swój cel i że wszystko jest po coś. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy czujemy, że naprawdę coś jest nie dla nas, że po prostu coś naprawdę jest głęboko nie tak, ale raczej właśnie, że jest po prostu jakiś taki opór wobec bodźca. Ja też zaczęłam ostatnio pracować nad tym, żeby przyglądać się tym, co mnie triggeruje i dlaczego to mnie triggeruje. Dlaczego reaguję na coś, co ktoś powiedział, zrobił. I to jest w ogóle bardzo ciekawe ćwiczenie, bo pozwala przerzucić jakby się właśnie z tego zewnątrz, czyli że coś zewnętrznego w stosunku do nas się dzieje, na wewnątrz, czyli dlaczego we mnie, w nas to wywołuje jakąś określoną reakcję. No i ciekawa jestem, gdzie mnie ta droga doprowadzi. To jest taki work in progress cały czas dla mnie, ale chciałam powiedzieć właśnie, że ufajcie procesom. Bo czasami cały weekend gdzieś spędzony może być o jeden moment, cały miesiąc gdzieś spędzony może być o jakieś 30 sekund czy minutę, z których początkowo nawet nie zdacie sobie sprawy, ale które was gdzieś tam zmienią, ukierunkują, dadzą wam do ręki ten młotek, którym potrzebujecie wbić gwóźdź, albo dadzą gwóźdź, albo wyjmą młotek. Rozumiecie? Więc ja dopiero teraz rozumiem, o czym dla mnie były niektóre rzeczy z 2023 roku, z lata i z jesieni. I dopiero teraz mi się to jakoś wszystko układa. No i warto ufać temu, do czego serce zawołało i czego ono tak naprawdę pragnie. Że jak na coś patrzysz i sobie po prostu od razu tak masz takie, że tak chcę to, no to znaczy, że chcesz. I z tego miejsca chciałam zrobić małą autopromocję i zaprosić Was, kobiety, do zaufania procesowi i zaprosić Was po pierwsze na moje stacjonarne warsztaty w Warszawie, Warszawa i Mielin, niedaleko metra i Mielin, Formuła Kręgu Kobiet, ale będzie to warsztat. 7 spotkań zatytułowanych Witaj w stadzie. Każde spotkanie poświęcone jest innemu archetypowi i innemu tematowi, i będziemy pracować z 7 archetypami, 7 tematami i 7 czakrami. To tak sobie tutaj ułożyłam, przechodząc przez takie tematy jak kwestia przynależności i znalezienia swojego stada, przyjemność i seksualność, energia seksualna, ciało, kreatywność. Pewność siebie, wyrażanie siebie. Każde spotkanie to jest 2 godziny 15 minut, część taka klasyczny, typowy, tradycyjny krąg i część warsztatowa albo też część rytualna. No jest to, muszę Wam powiedzieć, takie moje dziecko. Naprawdę jestem bardzo dumna z tego programu, który ułożyłam i jest to moja autorska zupełnie metoda. Nieskopiowana od nikogo. Coś, co po prostu bardzo czuję, że chcę dać. Łączę tutaj różne techniki, różne praktyki. Ale też od razu mówię, że to nie jest jakiś taki projekt, że tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek naprawić albo uzdrowić, bo nie uważam, że którakolwiek z nas jest zepsuta w cudzysłowie. Tu właśnie chodzi raczej o zaufanie procesowi, o wejście trochę bardziej w ciało, a wyjście z głowy, o odpuszczenie kontroli, o opuszczenie troszeczkę właśnie tej głowy, o skupienie się bardziej na tu i teraz i o przyjrzenie się takim jakościom, które mamy w życiu, a może chciałybyśmy ich zaprosić więcej. Dokładny opis znajdziecie na stronie internetowej joannakocik.com/stado, ale tak naprawdę no nie chcę też zdradzać wszystkiego, bo chciałabym sobie zostawić miejsce troszeczkę na to, żebym mogła Ciebie, Was poprowadzić i otworzyć Wam te drzwi, żebyście mogły przez nie przejść. Więc nie chcę zdradzać jakby dokładnie, jak będzie wszystko wyglądało. Chodzi tutaj też troszkę o to zaufanie procesowi, ale no myślę, że nie było jeszcze takich warsztatów w Warszawie przynajmniej. I myślę, że jeżeli czujesz, że chciałabyś popracować ze sobą i też z innymi kobietami, to bardzo serdecznie zapraszam. Po drugie, bardzo serdecznie zapraszam na zupełnie inne wydarzenie, które odbędzie się w kwietniu. Aha, Kręgi Witaj w Stadzie startują 19 marca. Warszawa, Mielin. Drugie wydarzenie jest to Dziki Retreat, który odbędzie się 12, między 12 a 14 kwietnia w Zaczarowanym Lesie, nieopodal Zegnańska, w województwie świętokrzyskim. To jest pomysł, który przyszedł do mnie jesienią zeszłego roku. Również przyszedł z głębi serca i z głębi łona mojego, aby otworzyć przestrzeń dla kobiet, które chciałyby pobyć w swojej dzikości i pobyć ze swoją dziką kobietą i wyrazić tę dziką kobietę i zaufać swoim instynktom i swojej pierwotności. I pomysł ten narodził się w Zaczarowanym Lesie, które jest wspaniałą, piękną, cudowną, magiczną przestrzenią w lesie, którego sercem jest dzika sauna. Opowiadałam o niej w poprzednim odcinku. Miejsce jest prowadzone z miłością przez dwójkę wspaniałych ludzi, Kasię i Maku. I zaniosłam ten pomysł do Kasi, a Kasia powiedziała: zróbmy to, ku mojej ogromnej radości. I słuchajcie, robimy to, robimy ten retreat. To będzie taki weekend, w którym będzie się można po prostu tak zanurzyć w tym, co surowe, co takie gęste, mięsiste. Wiem, że mówię mało konkretnie, ale taki jest język tej opowieści. Więc jeżeli chciałabyś pobyć trochę w dzikości, spać wspólnie, razem saunować z innymi kobietami, razem się pocić, razem śpiewać, razem tańczyć wokół ognia, krzyczeć, tarzać się w igliwiu i po prostu naprawdę uwolnić to, co potrzebujesz uwolnić, to zapraszamy serdecznie. Podlinkuję tutaj też wydarzenie na Facebooku. Jeszcze są miejsca, ale pierwsza połowa miejsc, pierwsza pula się bardzo szybko rozeszła, także zapraszam, nie zwlekać. Więc zapraszam na Witaj w Stadzie i zapraszam na Dziki Retreat. I zapraszam również na krąg online'owy 1 lutego w święto Imbolc, czyli święto, które no, jest w naszej tradycji chrześcijańskiej, Dniem Świętej Brygidy, i to jest taki początek przedwiośnia. I to jest krąg darmowy, on będzie na Zoomie. Tutaj po pierwsze można mnie trochę poznać, zobaczyć jak to jest. Wiem, że online to nie to samo co na żywo, ale przynajmniej mieć jakieś wyobrażenie też jak po prostu w jaki sposób pracuję, jaką mam energię. Zapraszam wszystkie kobiety do tego, by się włączyły. Będziemy tutaj medytować. Będzie bardzo piękna medytacja na połączenie naszego aspektu męskiego i żeńskiego. Będziemy się dzielić tym, co nas spotkało w styczniu i w zeszłym roku, i będziemy troszkę tak zasiewać intencje jeszcze na 2024 rok i na wiosnę, pracując z tak zwanym kołem życia i pracując z intencją. Więc bardzo ciekawy po prostu proces, warsztat, który będzie Wam potem służył być może przez wiele lat, bo to jest formuła, którą można sobie potem wykorzystywać co roku, albo na początku roku, albo w Wasze urodziny. Więc jeżeli czujesz, że którekolwiek z tych trzech wydarzeń Cię woła, tak z poziomu serca, to zapraszam. Ale tylko jeśli woła, bo nie chodzi tu o namawianie kogokolwiek, kto tego nie czuje, bo to w ogóle nie ma sensu. Ale zapraszam, zapraszam do tych przestrzeni. No i tyle. I tyle. I pozdrawiam Was z pięknej Fuerty. Tym razem nie z szeslonga. No i czuję ogromne wzruszenie, bo ten podcast jest dla mnie najbardziej intymną formą wypowiedzi. Social media, no mam taki mieszany stosunek do nich. Nie zawsze łatwo jest mi o nich pisać, na nich pisać, gdzieś tam coś umieszczać. A tutaj czuję, że to jest moja przestrzeń też do rozmowy z wami i do dzielenia się z wami rzeczami głębszymi i rzeczami bardziej być może osobistymi. I cieszę się, że słuchacie. I do usłyszenia na szezlongu i poza szezlongiem.